Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia Maryja, słuchaczy tej audycji, audycji dla chorych. Dzisiaj w audycji jest z nami ojciec Grzegorz Woś. Witam, ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem audycji jest pan profesor Andrzej Wojciechowski z Torunia. Rzeźbiarz.
Niech będzie pochwalony Jezus. Jest
na wieki wieków. Amen. Rzeźbiarz.
Rzeźbiarz.
Artysta, rzeźbiarz, pedagog specjalny, można tak powiedzieć?
Można już tak powiedzieć.
Już tak, po tylu latach, już tak. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to wsparcie osób niepełnosprawnych, a chcemy mówić o wsparciu osób słabych, dotkniętych niepełnosprawnością. W związku z 40-leciem Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która funkcjonuje w Toruniu. I taką, powiem tak, spiritus movens, panie profesorze, tej pracowni jest właśnie profesor Andrzej Wojciechowski. On to rozpoczął, oczywiście nie sam, o tym troszeczkę powiemy.
Zaczynamy. Ja bym tak... Ten spiritus movens odniósł do spiritus, czyli do Ducha Świętego.
O, pięknie. Wiedziałam, kogo zapraszam. Świetnie.
Bo to dla mnie samego jest dziwne. Bo ja cały czas zresztą ku rozmawieniu czasami, a czasami rozumieniu, pomimo, że jestem profesorem pedagogii specjalnej, byłem kierownikiem zakładu pedagogii specjalnej, na swoich pieczących dokumentach zawsze pilnowałem, żeby było najpierw napisane artysta rzeźbiarz.
Jakiejś drugiej, co tam
było? I dlaczego? Bo cały czas się czuję rzeźbiarzem, ale są rzeźbie, rysuję, maluję.
To trzeba zacząć od tego, panie profesorze. Wykształcenie pana profesora to tak. Wykształcenie artystyczne.
Wykształcenie artystyczne.
Artystyczne.
Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć...
Już habilitacja
no tak,
była
to,
na...
To było tak. Tak, ale tu jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć. Gdzie ja odbywałem to wykształcenie artystyczne? We Wrocławiu. A Wrocław w latach 60. w tej chwili już figuruje oficjalnie w historii sztuki współczesnej jako środowisko tak zwanej awangardy lat 60. i ognisko tak zwanej sztuki
konceptualnej.
I ja ze zdumieniem zobaczyłem gdzieś tam w internecie.
A może pan profesor powiedzieć, co to znaczy?
Ja zaraz powiem. Właśnie do tego zmierzam, że jestem uważany za jednego z prekursorów sztuki konceptualnej. Na czym polegała ta sztuka konceptualna? Polega na tym, że nieważne jest, znaczy mniej ważne jest od wykonanego dzieła, czy to obrazu, czy rzeźby, czy tam czego innego, ważniejsze jest to, co się dzieje wcześniej. Czyli koncept, myśl, czyli myśl. Myśl i to w skrajnych manifestacjach tej sztuki konceptualnej miało nawet takie objawy, że artysta występował, czy ten twórca, powiedzmy, występował na wystawie, ale nie pokazywał żadnego dzieła. Na przykład moim takim przykładem, który tu stosują, to wszyscy, że ja wystawiłem pewnego razu żywy kwiatek w wazoniku.
Gerbery. W wazonie.
No tak,
no właśnie.
Była. W każdym razie i podpisałem swoim nazwiskiem, Andrzej Wojciechowski, kwiat. Nie zrobiłem, a wybrałem. Mhm. I to miało ogromne chyba... To, tak teraz myślę, że to może mogło mieć znaczenie tej łatwości mojego przejścia do pracy z ludźmi, nie rezygnując z tego, że jestem rzeźbiarzem, prawda? Bo jeśli tam mogłem kwiatek postawić, no to tu mam żywych ludzi, chociaż to jest troszeczkę trudniej niż kamień.
No właśnie. To
ale to takie zbytnie uproszczenie.
Oczywiście.
W każdym razie, dlaczego? Co się stało? Otóż byłem bardzo zaprzyjaźniony z taką toruńską malarką, panią Malesą.
A trzeba tutaj dodać, że pan wywodzi się z rodziny o korzeniach.
Tak, tak, mój tata był artystą, malarzem.
Pracownikiem uniwersyteckim.
Tak, pracownikiem uniwersytetu, a pani Malesa była jego koleżanką. I ja po śmierci mojego taty jakoś tak się bardzo z nią zaprzyjaźniłem. To jest dziwne. Młody chłopak do staruszki takie jeździ, a ja z radością jeździłem tam. I no ona zmarła. Nie chcę mówić o dramatycznych dość okolicznościach. Zmarła. Po prostu...
Dobrze, zmarła.
Mniejsza z tym. W każdym razie ona była zaprzyjaźniona z panią Wandą Schumann, o której oczywiście wiedziałem, kim jest Wanda Schumann, ale nie znałem jej. No i na pogrzebie pani Malesy po mszy podeszła do mnie taka starsza pani, drobna, na czarno ubrana i mówi, pan jest rzeźbiarzem. Ktoś mnie pokazał jej palcem. Ja mówię tak. Ona mówi, bo wie pan, ja mam taką genialną malarkę, a ja się w ogóle tym nie znam. Czy pan chciałby mi pomóc? No i wyciąga z torebki taki...
Panie profesorze, zanim pan profesor powie o kogo, bo ja oczywiście wiem, o kogo chodzi, to może nie używajmy nazwisk,
nie,
bo, teraz,
ja zobaczę,
bo teraz w erze RODO to człowiek nie wiadomo.
Tak, nie, tak, oczywiście. Mm-hmm. I pokazała mi taki rysuneczek, jak się okazało, na niewykorzystanej nalepce od aranżady. Po drugiej stronie długopisem, tak, to dziewczynki takie słodkie.
Przypomnijmy, że to był rok 76, 1976, gdzie nie było łatwo.
To były te czasy.
Tak, nie było łatwo o materiały jakieś malarskie.
No tak, nawet... pani Wanda Schumann szukała dla niej, co się udało. A miała różne chody. No i muszę powiedzieć tak, pierwsza moja myśl, no nie można tej pani odmówić, nie? Bo wiem, kto to Wanda Schumann i w ogóle tego. Ale powiedziałem sobie, ach, pojadę raz, bo to w Bydgoszczy było i się wyłgam. No, nie znałem charyzmatu pani Wandy Schumann, bo pani, kogo chwyciła za guzik, to już przepadał. I właściwie nie było sposobu, ale tam była jeszcze jedna rzecz. Ja nie byłem przecież pedagogiem specjalnym, nic nie wiedziałem, o co się robi, ale jak już to zastosuję swoją metodę, miałem dość taką autorską.
Jak wobec studentów.
Tak, ale to dość tak, to też, jak studenci mówili, moja metoda była też dość specyficzna, ale zastosowałem ją. I co się okazało? Ona to zrozumiała, ta chora osoba.
A więc to ważne, bo pan profesor nie powiedział, że to była osoba leżąca w łóżku.
Leżąca w łóżku, to też dziwna sprawa, ale to już nie będę w to
wchodził. To już nie będziemy, bo już jest 12 minut po 13, panie
profesorze.
Tak,
no i w każdym razie, no nie mogłem już nie jechać, kiedy ona postępy robiła. I nie wiem, w jaki...
Zrozumiała, pani Ewa zrozumiała.
Tak, zrozumiała to, co tak. Jej mówiłem i robiła postępy. I teraz, jakim cudem, nie wiem, to studenci wiedzą... Studenci się dowiedzieli, że ja gdzieś tam jeżdżę. Pierwszą osobą to była już świętej pamięci pani Borysewicz.
Regina Borysewicz.
Regina Borysewicz, która sama potem wzrok straciła. Potem był drugi, to był pan Piotr Lorek.
Mieszkańcy
Ale Warszawy. Tutaj był, do tego się dołączyła jeszcze ważna sprawa. Profesor Janusz Bogucki, historyk sztuki, który tu w Trójmieście miał zajęcia, ale on się tą awangardą interesował. I pewnego dnia myśmy dostali od niego zaproszenie do Lasek Warszawskich. Nikt nie zna, ja nie wiedziałem w ogóle, wiedziałem, co są laski, ale nie znałem lasek. No i pościągał nas i okazało się, że on chce, abyśmy rozmawiali o Bogu. No to było dość szokujące.
Muszę powiedzieć, że... artystów, awangardowych.
Nie, bo niektórzy nawet nie wiedzieli, jak się przeżegnać.
No więc właśnie.
Ale był taki moment przełomu, który muszę powiedzieć, wydawało się, że to padnie po jednej godzinie. I tu troszkę ja to uratowałem, bo powiedziałem, no dobra, niech każdy mówi szczerze, po co tu przyjechał. I zajedy się zaczęły fantastyczne rzeczy. No ale poznałem laski od środka.
Panie profesorze, musimy Wiem. Przejść
I
do pracowni.
Pomyślałem sobie, że muszę to studentom pokazać. I jeździłem ze studentami, prywatnie zupełnie. Wybierałem po 3-4 osoby do lasek, a tam był obowiązek hospitacji
zajęć,
zakładu.
Lekcji, tak.
I po takiej hospitacji studenci zatrzymali się tam na tym i powiedzieli na tych dróżkach i powiedzieli, musimy w Toruniu zrobić coś takiego.
I tak się rozpoczęła pracownia.
Tak się rozpoczęła pracownia. Mm-hmm. Tak się rozpoczęła. Ale teraz gdzie ludzi szukać i tak dalej. I tutaj pojawiła się niezwykła osoba dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, pana Bogdana Ryszewskiego, który powiedział, że bo on był w towarzystwie walki z kalectwem, jak się okazało. I że jest duża grupa dzieci, którymi by się trzeba zająć. No więc dobra, ściągnęliśmy te dzieci, on dał pomieszczenia i studenci sztuk pięknych, też nie pedagodzy, nagle myśmy zobaczyli, że te dzieci, zabierając się do malowania, rysowania, czy tam farbki przynieśli, zachowują się dokładnie w taki sposób, jak my się
No właśnie, chciałam o to spytać i chciałabym, żebyśmy już ten aspekt historyczny, historii nie wracali do tych początków, chociaż one są niezwykle ważne. Moje takie, tak się zastanawiam, jak to było? Pan artysta awangardowy, studenci, którzy każdy młody człowiek studiujący, tak sobie wyobrażam, zresztą miałam kolegów na Wydziale Sztuk Pięknych, że wiem, że każdy z nich już na pierwszym roku był wielkim artystą. W cudzysłowie oczywiście mówiąc.
Oczywiście,
prawda?
Tak jest,
prawda.
No.
I teraz zetknięcie ze słabością człowieka. Jak to jest? Pan tu powiedział piękne zdanie, że zobaczyliście jakieś podobieństwa.
Tak, że oni się zachowują tak jak ja, ale teraz zetknięcie ze
słabością. W jakim sensie? Proszę to wytłumaczyć.
To znaczy technicznie.
To proszę to
znaczy,
powiedzieć.
Tak. Kartkę się ustawiali tak jak my, patrzyli, czy ona jest dobrze ustawiona, robili sobie porządek, tutaj słoik, to tamto. Jak pierwszą plamkę robili, to wahali się.
Widzieliście ten lęk przed tą tak zwaną przysłowiową pustą białą kartką?
Nie. Nie, to tak jak my też nie mamy lęku, po prostu...
Nie macie lęku?
Nie.
Wszyscy wielcy artyści mówią, że kiedy wkładają kartkę do maszyny do pisania albo są to przeżywają właśnie męki.
To jest legenda.
Ach, legenda.
Nie, no bo lęk jest normalny. Czy ja to dobrze robię, czy wyjdzie. Ja pamiętam też na studiach, bo przyszedłem z architektury, z Politechniki, wydawało mi się, że jestem wielkim artystą, a profesor mówił, że nie. No, to płakałem nawet, ale to nie o to chodzi. To nie jest lęk, to nie jest strach. No, to jest robota, którą trzeba wykonać, która ma swoje specyficzne uwarunkowania. I myśmy zauważyli, że oni się dokładnie tak samo zajmują. I już była dla nas jasna sprawa. Oni są nami. I koniec.
Aha, także już nie było takiego, użyję takiego słowa, paternalistycznego spojrzenia i tak dalej.
Dlaczego uciekać, nie uciekli? Tu mam taką pamięć.
Dlaczego studenci nie uciekli?
No tak, bo ja na przykład na studiach, jak chodziłem do stołówki, to musiałem przechodzić koło sklepiku jakiegoś tam Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, gdzie były te wytwory. I ja omijałem to. Przechodziłem na drugą stronę, na drugi chodnik. Ale miałem przyjaciela, bardzo niepełnosprawnego, wybitnego poetę Stanisława Drużdża. No, trudno powiedzieć, bo naprawdę w sztuce, w działalności artystycznej czy jakiejś, to jest szukanie wrażliwości. I mi się wydaje, że to nie chodzi o to, żeby być zręcznym wykonawcą dzieł, których są gotowe do sprzedania. Nie. To jest szukanie w sobie wrażliwości. I myślę, że coś tu z tego było. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja wykładając już na pedagogice, pedagogię specjalną...
Ale już poszliśmy daleko. Jesteśmy na razie u początku.
Ale ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Prowadziłem tak zwany wielki wykład, czyli 230 osób. No nie chciałem, żeby to wisiało w pustce. I zażyczyłem sobie, żeby każdy przyniósł zaświadczenie po roku, że jeden dzień spędził w środowisku osób niepełnosprawnych. Co tam robił, to mnie nie obchodziło. I proszę wyobrazić, że to spowodowało, że nagle pojawiła się bardzo dużo wyborów specjalizacji, prawie specjalnej. Wystarczyło parę godzin.
Wystarczyło przełamanie właśnie lęku przed osobą niepełnosprawną.
Tak, że staną wobec Ja uważam, że młodzi ludzie są dobrzy. Tylko tak, jak mi jedna studentka powiedziała po jednym z wykładów, ale nie będę wchodził w szczegóły, bo my nie wiemy, że o tych sprawach w ten sposób można mówić głośno.
Panie profesorze, nasz temat wsparcia osób niepełnosprawnych jest godzina 19 po 13. Bardzo daleko już jesteśmy czasowo. Tak. A chciałabym, żebyśmy... Mówimy o tym wsparciu w kontekście 40-lecia pracowni.
Tak jest.
Pracownia powstała pod koniec lat 70., tak. Kiedy nie było w Toruniu, to, ale w ogóle w Polsce nie było żadnych placówek takich środowiskowych.
Tak.
Było Towarzystwo Walki z Kalectwem, było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, było PCK i nic poza tym nie było, żadnego wsparcia. Natomiast tu powstaje placówka i ona się rozrasta. Najpierw jako placówka oparta o pracę wolontariatową studentów, skupiająca dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością, a po paru latach, jak pan już rozpoczął pracę na Wydziale Nauk Pedagogicznych, została umocowana formalnie w 1989 roku.
To ważne, tu trzeba przypomnieć ważne, ważne nazwisko profesora Kosakowskiego. Otóż profesor Kosakowski, no byśmy się poznali, czy on mnie poznał jeszcze jak pracowałem na Sztukach Pięknych. I on był, aż nie chodzę w szczegóły, jak ja przyszedłem na pedagogikę, ale w każdym razie wiem, że on był jednym z tych, którzy bardzo chcieli, żebym był na pedagogice.
No znał pana działalność w środowisku osób niepełnosprawnych. Tak,
tak. I on... Jak on został kierownikiem zakładu pedagogii specjalnej utworzonego, bo jeszcze nie był wydział, to Instytut Pedagogii, to on od razu nalegał władze rektorskie, żeby ta nasza grupa stała się formalną pracownią zakładu pedagogii specjalnej. I tak się stało.
Jak gdyby laboratorium takim. Tak.
Tak. W każdym razie, żeby to wciągnąć w to. I tak się stało.
I w związku z tym było wiele łatwiej proponować studentom praktyki jakąś obecność.
Ale jemu zależało chyba o tym, żeby to jakoś umocować. I on ze mnie zrobił pedagoga specjalnego jako naukowca, bo on kazał mi mówić o tym, co robimy, nawet nie pytając o zgodę. Nagle przychodził, mówi, ma pan tutaj skierowania do konferencji i wygłosił pan referat. I ja musiałem to robić. A on, rozmawialiśmy przecież, on wiedział, że ja potrafię gadać, nie? Także...
No właśnie.
Ja potem gadam, no potem się
trudno mi też tutaj pana profesora sprowadzać do pewnych...
Ja musiałem jakiejś metodologii się nauczyć, jak tego wszystkiego innego. I to właśnie jemu zawdzięczam bardzo.
A więc Wanda Szuman, profesor Czesław Kosakowski. Panie profesorze, w Polsce i nie tylko jest pan znany jako twórca... To może takie wielkie słowo, ale jako osoba, która wprowadziła do pedagogiki specjalnej pojęcie terapia przez twórczość. Proszę wytłumaczyć. Co
ja to
takiego?
Zrobiłem świadomie, bo rozprzestrzenia się takie pojęcie, które mnie niezwykle denerwuje, terapia przez sztukę. Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę to nie potrafimy porządnie zdefiniować pojęcia sztuka.
Tak.
Jedyną taką według mnie pełną definicją jest Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta. Sztuka to dusza wyrażająca się w stylu. Ale na studiach artystycznych nie używało się pojęcia sztuka. Jedynie w kontekście sztuka mięsa z chrzanem czy z musztardą. Bo jeśli ktoś mówił, że on się sztuką zajmuje, no to przepadał w oczach kolegów. Po prostu myśmy ciężko pracowali, prawda? I dlatego bardzo pomógł mi, znaczy właściwie zasugerował mi to profesor Kępiński w swoich pismach, gdzie...
Profesor psychiatrii Antoni Kępiński, nieżyjący oczywiście.
Gdzie w pracy z osobami chorymi psychicznie też postawił na twórczość. Ale twórczość...
Jak rozumiemy
nie
twórczość?
Nie synonim sztuki, czy artystowska, tylko twórczość jest to każde, i to jest bardzo ważne, świadome wprowadzenie własnego porządku w otaczający świat. I on daje taki skrajny przykład. Zamiatacz ulic uprawia twórczość tak samo jak chirurg na przykład. tylko są różnica skomplikowania.
Ale panie profesorze, to moglibyśmy wysnuć taki wniosek, że wszyscy jesteśmy twórcami, tak, albo wszyscy możemy być twórcami.
Bo i to jest właśnie to, co ja w swoich wielu pismach podkreślam, że, bo normalnie wyróżnia się, mówi człowiek nietwórczy, odtwórczy i twórczy. To jest błąd. Człowiek botwórczy. Każdy człowiek musi tworzyć, jak mówi Kępiński. Jeżeli nie ma możliwości tworzenia, czyli wprowadzenia własnego porządku w otoczony świat, to umrze. I on tam te fazy umierania dosłownie nie przenosi, pokazuje.
Panie profesorze, ja zapytałam pana o, no to jest bardzo, terapia przez twórczość, to jest kojarzona z pana nazwiskiem, pojęcie kojarzone z pana nazwiskiem, ale nie bez powodu zapytałam o to i chciałam, żeby pan tutaj jakoś tak rozwinął to rozumienie terapii przez twórczość w kontekście różnych moich kontaktów ze słuchaczami telefonicznych, listowych, którzy często są zamknięci w czterech ścianach, często leżą i mają poczucie niepotrzebności, to takie duże, duże słowo, ale mają poczucie, że nic nie mogą dać, nic nie umieją, o właśnie, nic nie umieją. Czy można by w świetle tego, co pan tutaj powiedzieć, można by jakąś myślą natchnąć takie osoby, które teraz nas słuchają i są w domu tylko.
Po prostu, no, tu może być też, trzymając się pojęć Kępińskiego, no, tu może być zawinione przez otoczenie po prostu blokada, stworzenie im przestrzeni zamkniętej, chorym, że oni nic nie mogą. W różny sposób, bo problem polega na tym, pytanie, czy oni sami potrafią sobie taką przestrzeń otworzyć.
Ale może nie wiedzą, czy
może
mogą.
Nie wiedzą.
Nie wiedzą, nie mają odwagi.
To znaczy, wracam do tego granicznego określenia. Pracownik zamiatający ulicę też uprawia akt twórczy, bo robi to według jakiegoś porządku. Najmniejsze, tu nie ma hierarchizacji.
Nie ma ograniczeń?
Nie, ograniczeń nie ma. Nie ma hierarchizacji działań. Znaczy nie ma działań gorszych i lepszych. Byle tylko można było robić to, co mogę. Ważne, ale tutaj człowiek nie jest sam. Tu musimy powiedzieć, że ważne jest otoczenie. Otoczenie nie może tak działać, że ja we wszystkim babcie wyręczę, czy kogoś, czy chorego. Nie. Trzeba starać się wyczuwać, co oni mogą sami robić, co chcą sami robić. Często bardzo ważną rzeczą jest dopuszczanie czy stwarzanie obecności dzieci czy wnuków, bo relacja z tymi dziećmi jest działaniem twórczym i wtedy oni zaczynają żyć. No, znany jest przykład pana bodajże Świtaja, który złożył do prezydenta wniosek o pozwolenie na eutanazję siebie samego. I dowiedziała się o tym pani Anna Dymna z Krakowa.
To znamy tę sytuację, no tak.
Tak, i stworzyli, tak. Otoczyli i ten człowiek przestał chcieć umrzeć, prawda? Czyli tu jest, nie ma blokady, tylko jest.
A więc tutaj po stronie otoczenia,
tak, otoczenia.
Jest duża rola do spełnienia, tak, otoczenia.
Ale tak, jeżeli taka osoba, no powiem tak z tego, bo teraz nie wiem, jeżeli ona potrafi tylko, że tak powiem, robić na drutach.
No to już, to też
to lecz,
twórczość.
To jest,
no,
już wspaniała twórczość, nawet ja wiem, że cuda można robić na,
no,
drutach.
Więc właśnie.
Ale nie ma, ważne jest, żeby móc organizować sobie czas i żeby nie mieć kompleksów, że ja tylko tyle robię. Oczywiście jest to trudniejsze wobec osób, które prowadziły życie, no, bardzo na wysokim poziomie komplikacji twórczości profesorów, lekarzy czy innych, którzy zostali unieruchomieni, prawda?
To... Ale czemu pan profesor mówi, że ważnie? Ja bym powiedziała, że łatwiejsze, bo mają większą świadomość może.
Może większą świadomość, ale mogą mieć większą świadomość utraty.
No, no tak, to racja.
I tutaj ważne jest, przecież żeby...
To jest niemierzalne, myślę.
Ale żeby nie... No ja byłem zaszokowany kiedyś, dawno temu, profesora z Niemiec, który o tych sprawach mówił, ale mówi, że on ma ojca profesora, który idzie na emeryturę i on już zadbał o ojca, bo w domu zorganizował mu pracownię amatorską, stolarską, bo wie, że on tu lubi, mnie szlak trafił. Mhm. Nie, jak to?
A może ojciec całe życie marzył o tym, żeby mieć pracownię stolarską?
Ale nie można uważać, że to jest... Niech dalej czyta, niech dalej mówi, niech dalej...
Znaczy, przepraszam, będę tutaj...
Pytać
będę
o tu różne
dyskutowała,
sprawy.
Bo wiem, że mnóstwo osób kończy pracę na przykład na uniwersytecie i zajmuje się na przykład jakąś właśnie stolarką. O czym marzyli całe życie. Czy to nie przeszkadza, żeby czytali, żeby rozwijali się?
Jasne, dobra, prawda? Ale... W każdym razie można, ale rzeczywiście, zatrzymajmy się. Ważne jest otoczenie.
Dobrze.
Wola otoczenia, nie blokowania, nie zamykania.
I to można przenieść również na sytuację, gdzie w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Powiedzmy kilka słów o tym.
No, dziecko z
ta miłość symbiotyczna,
no,
która często zabija aktywność.
Pewna trudna sprawa dla mnie zawsze. Przepraszam, ale muszę się odnieść do pań. Jestem,
oby nie,
jestem feministą, ale dlatego cenię. Po prostu wydaje mi się, że matki przyjmują taką postawę, że jeśli mam dziecko niepełnosprawne chore, to w mieszkaniu będzie błysk. I wielokrotnie to widziałem. Wielokrotnie widziałem, odwiedzając, jak matka w momencie, gdy dziecko coś tam przyniosło im pokazać i że tak powiem, nitkę upuściło, czy cokolwiek, matka wpadała, że tak powiem, w duże zdenerwowanie.
No to pewnie z praktyki pracowni pan profesor zna takie sytuacje, kiedy dziecko, czy dorosły człowiek, który się ubrudził w akcie twórczym, spotykając się z matką, miał poczucie winy i matka patrzyła
z dobrotą. Powiem króciutką anegdotkę, ale wtedy co ja radzę tym matkom? Dobrze, niech pani trzyma to mieszkanie, ale niech pani za szafą czy gdziekolwiek, niech to dziecko ma swój kącik, gdzie te szmatki i nitki będą mogły spadać, nie blokować, bo on, to nieprawda, że on jest niepełnosprawny i nie ma potrzeby twórczości. Ma! I przecież my na tym bazujemy.
Ma potrzebę tworzenia swojego świata wokół siebie.
Tak, ale przecież na tym zasada nasza, nie dotykać ręki dziecka, tak. Czyli nie narzucać. Ale powiem to szybko, anegdotkę. Wyjeżdżaliśmy do Orlika na nasze wakacje i siostry często prosiły, żeby czy mógłby być ktoś z zewnątrz, im znany. Proszę bardzo. No i przyjechała taka pani z córeczką. I po śniadaniu pierwszym mówi, ja jestem zadziwiona, że wasi podopieczni sami wszystko robią, a ja muszę swojej córeczce to robić wszystko, a to już było po śniadaniu. Ja mówię, proszę pani, proszę się przyjrzeć naszym i pani córeczce. Naszych będzie trzeba czyścić, a niektórych prać, opierać. A pani córeczka, jak siadła w białym sweterku, tak jest dalej w białym sweterku, bo niczego nie dotknęła. Ona zrozumiała. I po tym, na ostatnich zajęciach, ostatnich posiłku, podeszła do mnie, wzięła, doprowadziła do córeczki i niech pan zobaczy, poplamiona jest.
Panie profesorze, pan jest... Oprócz tego, że stworzył pan razem z innymi osobami tę pracownię, która pełni w Toruniu, wydaje mi się, ważną rolę, 40 lat istnienia z tej pracowni, jak gdyby wypączkowały inne placówki, nie w sensie takim dosłownym, ale osoby, które były w pracowni, jakoś były na tyle aktywne, że założyły różne inne instytucje, placówki terapeutyczne. Ale jest pan też autorem wielu publikacji, książek i bardzo wielu artykułów. I przewija się w tych publikacjach, przewijają się takie pojęcia, ponieważ już jest późno, panie profesorze. Chciałabym pana spytać o kilka pojęć. Pierwsze to pan często mówi o dramatyzmie spotkania osoby.
No, to nie jest mój wynalazek. To jest Tischler.
No tak, ja wiem, ale proszę to radiosłuchaczom tutaj rozjaśnić. No, o co chodzi w tym dramacie spotkania?
Bo w języku potocznym słowo dramat oznacza tragedię.
No właśnie.
A Tischler odnosi to do greckiej nomenklatury. Dramatem jest to, co się dzieje. I w tej nomenklaturze komedia też jest dramatem. To jest co się dzieje. On zresztą całą filozofię dramatu piękną stworzył. Ja opierając się na tym, też napisałem swoją książeczkę Terapia spotkania, prawda? I teraz to znaczy, że i to ja tłumaczę w tej książce, że akcja, tak to nazwijmy, jest po obu stronach.
Dwie osoby, które stają naprzeciwko siebie, tam się coś dzieje między nimi, tak?
I co się dzieje zawsze między nimi, bo zawsze między dwoma osobami coś się dzieje, czyli jest dramat, ale nie jako tragedia. I dlatego łatwiej jest zrozumiane pojęcie dramaturgia, bo to tragedia jest wiadomo, łączy się ze śmiercią gwałtowną.
Ważne, żeby w kontekście spotkania osoby z niepełnosprawnością też używać tego pojęcia, żeby patrzeć uważnie w twarz osoby z niepełnosprawnością, która może nie być atrakcyjna.
Króciutki przykład mojego studenta z Bydgoszczy, pana Krajewicza. On bardzo dobry student, bardzo dobrą pracę. I teraz co się dzieje? On zaczął pracę w warsztacie terapii zajęciowej, jakimś tam. Bardzo się tym przejął i dowiedział się, że w jego grupie jednemu z podwiecznych zmarła matka. I mówi, przygotował się do tego, czytał, jak się zachować, konsultował. I przychodzi na pierwsze zajęcia, na które przyszedł po tej śmierci matki ten chłopak. I nagle ze zdumieniem widzi, że nic się nie dzieje. I mówi, Holender, wszyscy mają rację. Ci, co mówią, że to jest ograniczone emocjonalnie.
No i tak jak zorganizowane. Że ten człowiek jest ograniczony.
Ale tak, bo no, nie
widać oznak żałoby.
Po paru miesiącach no, stała się rzecz tragiczna, bo zmarła nagle matka pana Krajewicza. Mm-hmm. No jak on się doszedł do siebie, to przyszedł do pracy. Pierwszą osobą, która podeszła do niego, był ten chłopiec. Przytulił go i na ucho mu powiedział, nie płacz. Ja wiem, jak to boli, ale nie płacz. I to jest ta dramaturgia tak. Właśnie.
Panie profesorze, jeszcze jedno pojęcie, o które chciałam pana spytać, pojęcie rzeczywistość, która za tym pojęciem stoi, obecność.
No, obecność.
Również związana z filozofią dramatu księdza tak, Tischnera.
Trzeba być po prostu. Mhm. Trzeba być. I to jest, czasami są wyrzuty takie, że no ja nic nie zrobiłem, nie wiem co robić, ale przychodzę, jestem. Oni też przychodzą. Po moim którymś wykładzie, gdy ja cały czas ten relatywizm ocen podnosiłem, studenci mnie zapytali, no dobrze, a skąd ja mogę wiedzieć, że ja dobrze działam? Jakie skutki? Ja mówię po prostu, jak chcesz pójść na następne spotkanie, chcesz pójść, nie że musisz, to znaczy, że dobrze działasz. Bo to jest to, znowu Kępiński, osmotyczne przenikanie uczuć.
Tak.
Oni biorą ciebie i oni też przychodzą. A to, że byłeś nieprzygotowany, że coś się posypało, nieważne, w życiu normalnym też nam się sypie wiele rzeczy, ale ważne, że jesteśmy.
A więc traktowanie osoby z niepełnosprawnością jako osoby podobnej do mnie. Ja jestem słaby, ta druga osoba, tak może słabość tej drugiej osoby jest bardziej widoczna niż moja, prawda? Bo często pozornie. Ta słabość jest widoczna w sensie fizycznym. na przykład.
No to jest żanwa nie, prawda?
Tak, a już nie będziemy wchodzić, bo jest 39 tak. minut po godzinie 13. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Ale chciałabym, bo cały czas ja przynajmniej tak, jak to się mówi potocznie, z tyłu głowy myślę o tej 40-leciu pracowni. I chciałabym, żeby pan profesor jakoś tak podsumował to 40-lecie, osiągnięcia. Ja powiem tak, pierwsza sprawa to jest wielość osób z niepełnosprawnością, które w pracowni odzyskały pewnie jakieś poczucie własnej wartości.
Ja mówię tak, ja w 2000 roku z okazji jednej z moich publikacji policzyłem. Wówczas przez naszą pracownię przeszło 60 osób po stronie terapeutów. Mhm. To byli studenci.
Tak, a uczestników?
No, setki. Nie liczyłem, ale dużo nie liczyłem. Ale i teraz co się dalej dzieje? Ja mam takie poczucie, tak? że osłabia się nasz ośrodek, bo nie mamy tylu rodziców jak wtedy, takiej tego. Ale teraz pomyślałem, zrozumiałem, że to dlatego, że my wówczas byliśmy samotni, nikogo nie było. A teraz właśnie ci, co przez nas przeszli, potworzyli inną.
No właśnie, już o tym mówiliśmy, panie profesorze, a problem poczucia bezpieczeństwa rodziców, którzy przez tyle lat mogli wysyłać swoje dziecko do placówki, przez kilka godzin mogli zająć się swoim życiem,
tak,
prawda?
Ale to jest problem otwarty tak. cały czas, bo jak pani wie, myśmy podjęli ten problem. Tworząc koncepcję tak zwanego domu rotacyjnego, gdzie rodzice właśnie mogliby oddawać na 2 tygodnie czy 3 swoje dzieci, żeby one się przyzwyczaiły.
Ale tu pan profesor mówi o placówce zamkniętej, a ja myślę o pracowni jako tym miejscu, że w ciągu dnia, przez ileś godzin.
To jest
prawda?
Ważne. Tak. Ale to nie wyklucza pytania strasznego.
Co dalej, oczywiście.
I wtedy myśmy to mieli, no to z różnych przyczyn padło, ale my jako katolickie stowarzyszenie ten projekt rozesłaliśmy, żeby on mógł gdzie indziej być realizowany.
Tak,
i to jest ważne, ale no, rodzice trzymają się nas, poznają, nawet już coś nie chodzą. Zawsze jestem zaczepiany gdzieś tam, czy na targu, czy w autobusie, czy tak dalej. I jest to pewna wdzięczność, myślę, że do każdego z pracowników to jest. Chociaż, jak pani wie, są również inne reakcje rodziców, że odbieramy im dzieci i nawet deprawujemy. No tak. Ale to są inne...
Ja sprawy. Przepraszam, że tak troszkę pośpieszam, ale czas mamy ograniczony.
Rozumiem.
Chciałbym jeszcze, abyśmy podsumowując, czy kończąc to spotkanie tutaj nasze przy mikrofonie, powiedzieli o tym, że pracownia nie jest tylko placówką terapeutyczną, ale też ta praktyka wypracowywana przenoszona jest na pewną teorię. Tu pan profesor mówi o terapii
przez trud. Wydajemy, w tej chwili jest w druku, dzięki wydawnictwu pana marszałka, jest w druku.
Nie reklamujemy, panie profesorze.
Nie reklamujemy, ale dziękujemy. Jest w druku ósmy chyba tom.
Pamiętnik.
Pamiętnika pracowni rozwijania twórczości wśród niepełnosprawnych. Tak to nazywamy, te publikacje. One są, jedne są większe, jedne mają przeszło 300 stron, a inne mają 30 stron, ale to staramy się robić. Również pielęgnujemy myśl Wandy Schumann.
Która była bardzo rozległa, dotykająca wielu sfer życia człowieka.
Rozległa i tam było chyba już 10, tak?
Osiem sesji
było i musimy do nich wrócić.
Dwie sesje międzynarodowe również.
No i także tak, były dwie sesje międzynarodowe i to jest bardzo ważne, żeby wydawnictwa są związane z tym, prawda? Kilka wydawnictw. Zresztą profesor Kosakowski był w to bardzo zaangażowany.
Panie profesorze, kończymy już nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za obecność w studiu. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o o wspieraniu osób z niepełnosprawnością. W rozmowie z panem profesorem Andrzejem Wojciechowskim, artystą, rzeźbiarzem, również pedagogiem specjalnym, jak państwo słyszą, nie jest łatwo rozmawiać z profesorem, którego myśl ucieka w różne rejony i bardzo trudno sprowadzić go do takiej może drobnej sprawy, jak 40-lecie pracowni. Tak? W doświadczeniu pana profesora może ta pracownia jest tylko jakimś epizodem. Natomiast
nie jest epizodem.
Nie jest. Nie. Natomiast dla wielu osób, które zetknęły się z pracownią, myślę, jest to bardzo ważne miejsce i bardzo ważne doświadczenie życiowe. Drodzy państwo, jeżeli państwo zechcą z nami rozmawiać, to można telefonować, rozmawiać przede wszystkim tutaj z panem profesorem. Nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy, dwa numery w naszej rodzinie, w telefonie w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, 655-23-66, kierunkowy chyba już mówiłam, 48-56 i numer z Kanady i USA za oceanu 011-48-56. Już jest 13:46 minut, około 10 minut możemy jeszcze rozmawiać. Drodzy państwo, odbieramy już telefony. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam was tu serdecznie w tej audycji, pani Barbaro i pana profesora.
Witamy panią również.
Dziękujemy.
Mówi Maria z Wielkopolski. Słucham Witamy. Każdej waszej audycji. Jestem tak wzruszona tymi audycjami, ale dzisiejszą audycją jestem szczególnie wzruszona, bo jestem sama osobą niepełnosprawną, szczególnie przede wszystkim wzrokowo. Jestem tak jakoś niezrozumiała w swoim najbliższym społeczeństwie, w mojej rodzinie, nawet w ośrodku pomocy społecznej. Nie rozumieją mojej niepełnosprawności i uważają, że sobie jakoś tam mam fanaberię. No, nie wiem, mam orzeczenie na stałe. Nawet tego, jak to powiedzieć, nie akceptują. I uważają, że jeżeli jestem niepełnosprawna wzrokowo, bo ja nie jestem od dziecka, tylko od 35 roku życia, no to jest ponad 25 lat. No to mam siedzieć w domu i siedzieć cicho.
No ale to trudno nawet zrozumieć to, co pani powiedziała, bo jeżeli pani jest zdiagnozowana, jeżeli ma pani tak, jak to się mówi potocznie, czarno na białym diagnozę, tak. To co to znaczy, że ktoś nie rozumie, że pani jest niepełnosprawna?
No nie rozumie. No na przykład mam taką przykrą sytuację w rodzinie, bo córki nawet się odcięły od opieki, od pomocy mi. No jedna córka mieszka w takim chorym, zwolnym związku i partner pokazała mu to orzeczenie. To mi pokazał, że te choroby się nazywają nygustą. A to nie jest jedyna moja choroba, niepełnosprawność wzrokowa, bo jeszcze jestem po udarze. I mam duże problemy z kręgosłupem. I ośrodek pomocy społecznej też sobie tak. No też to tłumaczy to po swojemu.
Wie pani, przepraszam.
I po prostu pana profesora to chylę czoło nad pana wrażliwością.
Proszę pani, ja z tej pani wypowiedzi wyczuwam, że jest pani osobą, która się nie poddaje. Ma pani zdolność sądzenia. I nie wszystko, co mamy robić, musi być
pozytywnie odbierane.
Tak, ale i musi być, że tak powiem, bardzo formalne. Mm-hmm. Tutaj umknęła, ja wspomniałem to nazwisko, ale moim serdecznym przyjacielem po studiach we Wrocławiu był świętej pamięci Stanisław Zdruszcz, człowiek bardzo niepełnosprawny, poskręcany, bo po
porażeniu mózgowym.
Udarze mózgowym, wybitny poeta światowej sławy. I po prostu on się też nie poddawał. I ja tu powiedzieliśmy, że to nie muszą być jakieś straszne rzeczy. To może być szydełkowanie, być robienie na drutach, cokolwiek, ale wyczuwam z pani głosu, że pani jest osoba, wewnętrznie się pani nie poddała. Proszę więc nie oglądać się na innych, tylko pomyśleć, czy pani ma jakieś pola działania, gdzie pani mogłaby sama realizować siebie dla siebie.
Tak, ale też na pewno panie profesorze dziękuję, że pan tak pozytywnie jakoś taką perspektywę pani pokazał, ale myślę, że dobrze byłoby, żeby pani poszukała jakiegoś innego środowiska pozarodzinnego. Jeżeli w środowisku rodzinnym pani nie widzi zrozumienia, to przecież pani jest w jakimś, w parafii. Można zobaczyć jakieś grupy parafialne, które są grupy karitasowskie, gdzie może pani nawet pomagać, nie tylko oczekiwać pomocy, ale też pomagać innym. Są też różne wspólnoty. Tutaj od czasu do czasu w tych audycjach prezentujemy różne wspólnoty, które kontaktują się z sobą. Osoby z tych wspólnot kontaktują się przy pomocy telefonu, wspierają się modlitewnie, jakoś zawiązują się przyjaźnie. Bardzo proszę szukać. Wszystkiego, co najlepsze, pani Mario. Pozdrawiam.
Może takie rozmowy telefoniczne, czy jakieś inne, czy na Facebooku, czy takie z osobami, które też są...
No właśnie o tym mówię. O tym mówię, pani.
Problemy. I pani musi uwierzyć, że pani doświadczenie życiowe jest ważne.
Ważne, tak, tak.
I tym się dzielić, nie ukrywać, bo nie ma lepszych i gorszych doświadczeń.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem już na antenie.
Tak, jest pani na antenie. Słuchamy
Twoje
pani.
Moje imię Irena, ja dzwonię z Tarnobrzega.
Witamy panią. O, z Tarnobrzega.
Pierwszy
dzisiaj byli
raz
goście
się dodzwoniłam. I bardzo mi jest przyjemnie. I właśnie teraz zetknęłam się, bo ja mam pierwszą grupę inwalidzką. Po śmierci męża niestety moje zdrowie padło i jestem o stopniu znacznym. I teraz właśnie chciałam to powiedzieć. Poszłam na orzeczenie. Miałam 25 sierpnia. Pani doktor powiedziała, że ja to udaję, a ja mam chorobę płuc, zwłóknienia, także po operacji serca jestem rozrusznik. I po tej operacji serca moje kręgi wszystkie od L1 do L5 były złamane. Dlatego poruszam się o kulach. A pani doktor śmiała mi powiedzieć, że ja to wszystko udaję.
Pani
a ja
Ireno.
Nie znalazłam się na... Już wszystko wysiadało i nerki, wszystko, krążenie. Coś strasznego, naprawdę. Było mi bardzo przykro. No ciężko to jest tak, że wie pani jak to jest.
No pewnie nie wiem, pani Ireno, bo sama jeszcze poruszam się z dość sprawnie. Ale,
o kulach jestem.
Ale myślę, że... Czy pani chciałaby zapytać o coś pana profesora, czy podzielić się tym trudnym, czy tylko podzielić
no,
się
chciałam
tym?
Chciałam się podzielić.
Ale ja muszę pani powiedzieć jedną rzecz. I tu są czasami błędy ludzi, którym się wydaje, że ich poczucie dowcipu. Myślę, że ta pani doktor mogła to powiedzieć również dlatego, żeby osłabić pani żal. I to jest oczywiście błąd, bo nie rozumie, że kto jest po drugiej stronie. Ale można być tak, że ja bym tego nie rozdrapywał, ale prosiłbym, aby pani jednak walczyła, tak jak mówiłem do poprzedniej.
Panie profesorze, pani Irena chciałaby jeszcze coś nam powiedzieć, tak?
Tak.
Pani Ireno, słuchamy panią.
Bo ja mówię, że ja nawet nie umiałam cię wytłumaczyć, dlatego że wszystkie historie choroby miałam ze sobą. I pani doktor nie musiała nawet tylko przeczytać i mogła wiedzieć, co się dzieje. Nie?
Więc tutaj nie ale chodzi tylko o emocje, że pani tak, doktor zadziałała, ale chodzi o konkretną sprawę, bo pani poszła, tak. Żeby uzyskać orzeczenie o grupie, a nie po to, żeby sobie porozmawiać.
Ten rok i powiedziała, że ja to udaję. No to mi tak przykro było, strasznie. Że naprawdę
pani Ireno, a jaki efekt tej rozmowy jest? Uzyskała pani to orzeczenie o grupie?
ale tylko na jeden rok.
Aha, ale
a
to...
za dwa dni znalazłam się w szpitalu. Mówię, to już wysiadało krążenie, wszystko.
Pani Ireno, ale myślę tak, że jeżeli pani ma orzeczenie na rok, to później często ono jest przedłużane, także
ja
że
wiem,
proszę tu być
to jest
dobrej
tak
myśli.
Ciężko człowiekowi chodzić.
No tak.
I naprawdę nawet się podzielić z kimś, to jest strasznie ciężko. Bo to jest przykre, jak oni robią z ludźmi niepełnosprawnymi.
No właśnie,
ja jestem
cały
dopiero
czas.
Tak od 10 lat, bo mm-hmm. po śmierci męża to jest. Dla mnie to jest ciężko to wszystko przeżywać, no ale mam dobre dzieci, chociaż tyle.
No więc właśnie na tym trzeba budować. Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
A może
i pozdrawiamy.
Przy okazji jedno zdanie dla ludzi, którzy nie są chorzy, a słuchają. Proszę państwa, nie wolno tak postępować. Po prostu trzeba zrozumieć słabość człowieka, który został sam.
Chociaż sami nie myślimy, że jesteśmy strasznie mocni. Nie rozumiemy, co to znaczy słabość często, tak? I odbierzemy telefon ostatni, jeżeli jest. Jeżeli natomiast nie, to panie profesorze, widzi pan jeden, drugi telefon pokazujący właśnie to, na co pan teraz zwrócił uwagę. Pokazujący, jak bardzo dużo zależy od postawy tych osób, które są wokół, prawda? Jak często potrzeba tylko zwyczajnego zrozumienia, zwyczajnej rozumień, zwyczajnego tego spojrzenia
czyli
twarzą
obecności.
W twarz. Tak, obecności. Spojrzenia w twarz temu drugiemu człowiekowi i uznania, że on tutaj mówi, prezentuje siebie. Nie chce nie wiadomo czego wykorzystać może swojej choroby, nie wiadomo do czego, tylko zwyczajnie chce uzyskać pomoc. A przede wszystkim chce zrozumienia. Prawda? Tak. Jakie to jest ważne. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, z tej strony siostra Lidia Albertynka.
Ach, siostra, czy to jest nasza siostra Lidia?
Tak. Siostra. Też jestem niepełnosprawna.
Tak. Siostro, ale siostra dodzwoniła bardzo się na koniec naszej audycji i mamy 2 minuty.
Bardzo pozdrawiam pana profesora. Bardzo, bardzo.
Siostra Lidia jest uczennicą pana profesora.
Wszelkie działania tego typu. Wspieram modlitwą oczywiście, bo inaczej mi, no o tyle o ile, trudno, czy mniej trudno, czy bardziej, zależy też od czasu.
Lidia, ale... profesor się uśmiecha.
Ja również, bardzo mnie to, właściwie nigdy nie słucham o tej porze Radio Maria.
No
dzisiaj
nie.
Tak chyba, no coś mnie natknęło.
Bardzo mi przykro.
Oj, przepraszam.
No właśnie.
Nie to chciałam powiedzieć. No. Dobrze.
Może siostra tylko tłumaczy, że siostra jest na obiedzie albo na jakichś modlitwach po obiedzie.
Tak, tak.
Siostro,
tak,
zrobić
tak.
Przekręt w zakonie i przyjechać w czwartek na naszą uroczystość w Toruniu w dworze Artusa o 12.
Ojej, a właśnie siostry jadą teraz na jakieś przykazanie relikwii.
Tak,
chyba,
ale w poniedziałek jadą, no właśnie, a my mamy uroczystość czwartek.
Czwartek, no 40-lecie, tak?
40-lecie pracowni.
Ojej.
No, proszę myśleć. Siostro, ale jedną dobrze. Minutkę mamy.
Więc chcę powiedzieć moim paniom przedmówczyniom, że ja jestem osobą niepełnosprawną 30 lat prawie.
Wzrokowo.
Różnie. Teraz ostatnio trochę bardziej, do tego też inne powiązane różnie takie choróbki małe. Chcę powiedzieć, że z cierpieniem to najlepiej do Pana Jezusa, nie? Żaden człowiek, żaden lekarz, żaden przyjaciel nie jest w stanie do końca zrozumieć mojego samopoczucia, nie wiem, odczuć, przeżyć i tak dalej. Myślę, że naprawdę Pan Bóg daje najwięcej siły i sprawia to, że człowiek zaczyna wierzyć, że cierpienie nie tyle, że ma sens, ale jest wielką wartością. I chyba tak z tym trzeba żyć. Cierpienie jako bezcenny dar. Wiem, że to jest trudno powiedzieć czasami, kiedy człowieka boli wszystko, bo ból niekiedy zamąca rozum.
Widzimy,
też.
Tak.
Ale wtedy, kiedy się da myśleć, to trzeba tak myśleć. Inaczej nie ma, nie?
Tak. Siostro, musimy kończyć. Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
I pozdrawiam bardzo.
Ściskamy.
Proszę przyjechać, bo chcę powiedzieć do zobaczenia.
Ściskamy i całujemy siostrę. Wzajemnie. Wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję 40-lecia.
Wzajemnie.
Wzajemnie, tak. Dziękuję bardzo i zapraszamy kiedyś jeszcze może gdzieś w przyszłym roku na początku. Spotkamy się w szerszym gronie. Może. Tak. Wszystkiego, co najlepsze na całą pracę. Zdrowia życzymy i dla całej rodziny. O, pan profesor mnie pozdrowił rodziny.
No muszę pozdrowić i powiedzieć siostrę. Przepraszam, ale zaraz przyjadę na obiad.
Na imieniny siostry. Wszystkiego, co najlepsze. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj z panem profesorem Andrzejem Wojciechowskim, artystą, rzeźbiarzem i pedagogiem specjalnym, twórcą, współtwórcą Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która od 40 lat działa w Toruniu. Wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji i włączyli się w audycję, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ojcu Grzegorzowi. Myślmy o sobie cały tydzień, a nie tylko cały tydzień. Wspierajmy się. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Mamot.